Ze mną Katarzyna Gajewska, psycholog.
Witam serdecznie.
I dzisiaj dwa tematy chciałabym, żebyśmy wzięły na tapet. Końcówka roku szkolnego, czyli te decyzje wszystkie, które podejmują młodzi ludzie, kończąc pewien etap, zaczynając kolejny życia, bo to i przecież żłobki przedszkola, szkoły podstawowe, przejście z trzeciej do czwartej klasy szkoły podstawowej, końcówka podstawówki, czyli ósme klasy, które no, to już bardzo ważne decyzje muszą podejmować, bardziej oni pewnie niż rodzice tak naprawdę. No i szkoła średnia, co za tym dalej idzie, jeśli dalsza edukacja to studia, szkoły policjalne, szkoły branżowe przeróżne, które są także dostępne dla tych młodych ludzi wychodzących ze szkół średnich. Często też wiąże się to z wyjazdem za granicę, bo są rodzice, którzy szukają opcji studiów już, czy młodzi ludzie szukają opcji studiów poza granicami kraju. No i drugi temat, bardziej wdzięczny, czyli urlop. I jak odpocząć w ten urlop? No, dobrze, jeśli mamy 2-3 tygodnie wolnego, ale jeśli musimy robić to szybko, bo na przykład mamy tylko 5 dni, no z weekendem do 9 może się to przesunąć, ale to są takie tak zwane krótkie strzały.
Witam serdecznie. No, temat pierwszy dotyczący tak naprawdę, myślę, dużej zmiany u dzieci, u młodzieży, no i u rodziców tak naprawdę. Więc taki duży temat związany, myślę, z tym, że jesteśmy czasami trochę nieprzygotowani do tego, do tej zmiany, czyli to, co się kończy i to, co się zaczyna. Czasami jest tak dla nas trochę przerażające. Czasami jest wyzwaniem. Ja uważam, że zawsze warto patrzeć na to, co przychodzi z perspektywy takiego zaciekawienia i na zasadzie takiej ciekawe, jak to będzie, co to będzie.
No dobrze, ale po drodze są lęki, które mają i dzieci.
Tak, ale myślę,
i rodzice.
Tak, tylko że lęk jest, ma taką swoją dynamikę, że najczęściej on się mocno powiększa, sam raczej nie zmniejsza się i warto jest nie zasilać tego lęku, bo to do niczego...
Czyli nie karmić tego wilka.
Tak, tak, bo on będzie rósł i czasami naprawdę odbiera nam bardzo dużo zdrowia, emocji i zaprząta nasz umysł w bardzo taki dosyć istotny sposób i później bardzo trudno wyjść z tego i przejść do takiego racjonalnego patrzenia na rzeczywistość. Więc warto po prostu patrzeć na tą rzeczywistość i czasami też warto się o te konkrety tak oprzeć, tak? Na zasadzie takiej, że tak, no to jest przejście, tak? Zmiana. Czyli te dzieci, które wychodzą, idą do pierwszej klasy, zaczynają nowy etap w swoim życiu, czyli spotka ich coś ciekawego, będzie zmiana taka dotycząca tej zmiany aktywności w ciągu całego dnia, czyli mniej zabawy, a więcej lekcji. Będzie nowa przestrzeń dotycząca zmiany pomieszczenia. I do tego warto podejść na zasadzie takiego trochę eksperymentu, jak to będzie. Lepiej jest zapytać, jak to będzie, czy że będzie strasznie. Tak, bo to na każdym etapie dzieci, które przechodzą z trzeciej do czwartej klasy, też mają zmianę. Te bardziej chaotyczne będą miały większe wyzwanie, żeby zabrać ten plecak z lekcji i przejść na drugą lekcję. Te bardziej poukładane i takie ze sobą dogadane może będą miały troszkę łatwiej. Natomiast to, myślę, że to tak się wyrównuje trochę. Czwarta klasa jest takim fajnym czasem, kiedy jest większa dynamika, kiedy pojawia się więcej nauczycieli. To naprawdę te dzieci, które kończą teraz czwartą klasę, mam takie dzieci pod opieką, mówią o tym z dosyć dużym entuzjazmem. Nowe przedmioty, nowi nauczyciele, nowe sale, większa samodzielność. To jest fajne, tak? Ja zawsze mówię, patrzmy na to z pozycji zasobów, a nie z pozycji tego, że coś jest straszne. Szkoła średnia z kolei, to uważam, że to jest taki moment. Najtrudniejsza jest w mojej ocenie szkoła podstawowa. Dla wielu młodych ludzi ta szkoła generuje dosyć dużo frustracji. Szkoła średnia już jest taka bardziej wybrana, czyli nie idą tam wszyscy wszędzie, tylko każdy decyduje, gdzie chce pójść. W związku z tym to jest taki etap, kiedy wybieram to, co ze mną bardziej tak rezonuje i współgra. I to jest fajny czas.
Mhm. No potem studia i właściwie to musiałabym, czy chciałabym zapytać ciebie o to, jak zaopiekować się takim małym, młodym człowiekiem, w którym jest pełno obaw i lęków, bo one się, poza tym entuzjazmem, o którym mówisz, no to one są też nieodłącznym elementem. I oczywiście wygrywa ten wilk, którego karmimy. Tak. Natomiast jak z perspektywy rodzica wspierać dziecko i rozmawiać z nim o lękach, które nie są czymś złym, tak? No wszyscy je mamy.
Tak.
W różnych sytuacjach, z różnych powodów, gdzieś ten stres, lęk nam towarzyszy. No ale właśnie, jak wspierać to dziecko, żeby ono czuło, że rodzic jest po jego stronie.
No i ja myślę, że jest wiele różnych sposobów na to. Natomiast zawsze warto po pierwsze obserwować, co się z tym dzieckiem dzieje i dopytywać, czego dotyczy ta obawa. Bo czasami jest tak, że my rodzice rozmawiamy w obecności dzieci, albo gdzieś wydaje nam się, że dzieci tego nie słyszą, a my o tym z kimś rozmawiamy, co nas, o naszych właśnie lękach. I dzieci trochę te lęki tak od nas biorą i im się bardziej to udziela i one bardziej to przeżywają niż dorośli, bo dorośli już nie pamiętają o tych rozmowach, a dzieci cały czas gdzieś sobie noszą ten niepokój, który tak naprawdę wzięły od tego dorosłego. Więc warto uważać na to, co się mówi, zwłaszcza przy dzieciach, odnośnie tej nowego etapu w życiu. Warto dopytać, co budzi ten niepokój. Warto czasami pojechać do miejsca, które ma być nowe dla dziecka, pokazać to miejsce, porozmawiać o tym.
No szkoły, placówki w ogóle dają tę możliwość,
tak,
te opcje
tak,
teraz.
To tak jak nawet wejście...
Warto skorzystać.
Tak, tak, bo to są takie, takie sytuacje, kiedy naprawdę niektórym pobycie w tym nowym miejscu, takie poczucie tego miejsca obniża ten niepokój, bo to jest kluczowe.
Czyli oswajamy się.
Oswajamy się, tak, tak, dlatego, że to, co wyobraźnia nam podpowiada, czasami bywa ogromne i takie nie do uniesienia. I to generuje ten niepokój. Natomiast to pomacanie, takie pobycie i oswojenie obniża ten niepokój i daje nam ten konkret, który, wokół którego można budować już to poczucie bezpieczeństwa. Czyli tam będę, to będę widział, to będę robił, tym będę się, nie wiem, jeszcze bawił czasami, tak? Jeżeli chodzi o młodsze dzieci. Te starsze mają możliwość po wyborze tego swojego, tej swojej wymarzonej szkoły. Często jest tak, że młodzież się bardzo szybko znajduje, spotyka, umawia i to też trochę tak rozcieńcza ten niepokój. Tak, bo młodzi ludzie potrzebują...
To jest pewne ryzyko w mojej ocenie, bo z jednej strony oczywiście oni korzystając z różnych komunikatorów potrafią się odnaleźć i spotykać, tak jak mówisz. Z drugiej strony, jeśli ktoś dołącza później, bo przecież do końca, bywa, że do końca nie wiadomo, bo są dzieciaki, które się przenoszą, które nie dostały się do tej szkoły wymarzonej, a potem z odwołania gdzieś próbują jeszcze i tak dalej, i tak dalej. No to w mojej ocenie jest ryzyko wykluczenia z grupy, tak? Czyli jeśli pewien etap odpadnie, jeśli młody człowiek nie będzie z tą grupą od początku związany, no oczywiście bywa tak, że wejdzie i grupa go przyjmuje i nic się nie wydarza, ale bywa tak, że trafiają takie egzemplarze, kolokwialnie mówiąc, do tej grupy, że ten człowiek przychodzący, nie wiem, trochę później albo po pół roku, bo to też tak bywa, tak, jest wykluczony na dzień dobry z tej grupy i musi wiele wysiłku włożyć w to, żeby być częścią tej społeczności. Klasowej.
No tak, ale mówimy też, taka sytuacja może mieć miejsce, natomiast mówimy o tym, jak ten lęk tej większości na początek można obniżyć, więc uważam, że patrząc na to, że jest taka dynamika, jest taki chyba już też zwyczaj, że ta młodzież się spotyka, no to o pewnych rzeczach nie jesteśmy w stanie wszystkim...
Znaczy nie przewidzimy wszystkiego,
tak? Tak, wszystkich uszczęśliwić, natomiast jeżeli ma to działać pozytywnie na tą większość, w momencie, kiedy oni się już w wakacje mają taką potrzebę, bo to wynika też szczególnie z potrzeby tego nieznajomego, to trochę tak jak grupa wsparcia działa. Dotyczy nas pewien problem i my chcemy o tym pogadać. Jak to będzie, skąd jesteśmy i tak dalej. I to nie jest źle. Często jest później tak organizowane w szkołach jakieś takie, czasami niektórzy jeżdżą na jakieś zielone szkoły jeszcze na początku, na integrację.
To też jest fajne.
Tak, nie? Tak. Jakieś takie wyjazdy, które są poza terenem szkoły, a jeszcze mają szansę ci młodzi ludzie, żeby czegoś się nowego o sobie dowiedzieć i wejść tak dosyć łagodnie w ten nowy rok szkolny. Więc uważam, że są to takie sposoby, radzą sobie ludzie, młodzi, na każdym etapie w życiu. Natomiast najważniejsze jest, żeby rodzic trochę też nie dolewał oliwy do ognia, nie demonizował tego nowego, tak? Bo w nowej szkole to popamiętasz albo zobaczysz, to dopiero teraz się zacznie nauka, a jak to będzie ciężko. Tak, jest duża zmiana, jeżeli chodzi o ilość nauki pewnie w szkole średniej. Natomiast nie ma co o tym dzisiaj na końcu roku szkolnego i przed początkiem wakacji o tym opowiadać, bo ci ludzie młodzi tego doświadczą po prostu.
No tak, ale ja myślę sobie, że te wakacje, one są też takim czasem, taką przestrzenią do tego, żeby pewne relacje, tak jak mówisz, zbudować, jeśli to się da i jeśli jest to możliwe. Myślę sobie, że jeśli chodzi o młodsze dzieciaki, to fajnie, drodzy państwo, tu Kasia pewnie poprawi za chwilę mnie, jeśli włączycie tego młodego człowieka w poszukiwanie nowych rzeczy do szkoły, tak. Czyli tornistra, piórnika, tak. Choćby długopisów, piór, flamastrów, niech oni wybierają to, co ich oczy, że tak powiem, złapały. Oczywiście to są zeszyty, które w tej chwili można kupić już właściwie różne, z różnymi napisami, kolorami i czym tam sobie państwo chcą i wymarzą. Więc też myślę sobie, że jak obrócicie to w takie nowe, fajne...
Tak, to jest taki projekt trochę, nie? To tak jak szykowanie jakiegoś biurka. Często dzieci na przełomie zerówki pierwszej klasy mają przygotowywane też w pokoju jakieś...
Takie... Nowe miejsce nauki.
Tak, dodatkowe to są atrakcje.
To jest kolejny etap siłą rzeczy, który z wieloma idzie, bo rzeczywiście w tym okresie żłobkowo-przedszkolnym te biurka typowo szkolne z szufladami i tym, co przyda się i tam mieszka, nie były potrzebne.
Tak, a teraz już są niezbędne.
Teraz miejsce do nauki jest...
Tak, na kolejnym etapie pewnie też niektórzy zmieniają wystrój, kolor pokoju, bo tak jest, bo się wyrasta z tego różowego u dziewczynek i się przechodzi w jakieś bardziej stonowane kolory. Więc to wszystko jest taką, tak naprawdę dorosły ma duży wpływ na to, jak można pokierować tym procesem do pewnego etapu oczywiście. Młodzież też stanowi trochę już po swojemu, więc też warto towarzyszyć, a nie wymuszać też pewne rzeczy, nie? Bo to jest jakby też
kolejne. Dać im pewną sprawczość.
Tak,
bez względu na etap życia, w jakim są. Jeśli państwo oczywiście zmieniają ten wystrój wnętrz, o którym Kasia mówi, to też fajnie, jeśli zapytacie państwo tego młodego człowieka, nawet takiego, który lat ma 7, jaki kolor chciałby mieć na ścianie w pokoju. I myślę sobie, że jak dzieciaki dostają pewną sprawczość, to potem zdecydowanie łatwiej jest właśnie przechodzić do kolejnego etapu i on bardziej naturalnie chyba z nimi
płynie. Tak, bo one mają poczucie, że ktoś ich słucha i słyszy to, co one komunikują, czyli swoje potrzeby, bo to często wynika z tego, że dzieci mają swoje, coś swojego ulubionego. Niekoniecznie musi się to dorosłemu podobać, ale ja uważam, że zawsze można negocjować i gdzieś w środku drogi też się spotkać, albo po prostu usłyszeć tą argumentację tego naszego dziecka i może to po prostu wystarczy, żeby podjąć tę decyzję i wspierać dzieci, a nie za każdym razem opowiadać swoją historię, bo dorosły ma takie trochę tendencje, żeby się przywiązywać do swoich wyobrażeń i swoich pomysłów.
No właśnie, jak się tego pozbyć? Da się? No bo to pewnie wielu osobom towarzyszy.
Tak.
Zwane projekcje, które gdzieś tam rodzą się w dorosłych głowach i to poczucie tego, że my wiemy lepiej, co jest dobre dla naszego dziecka i oczywiście do pewnego momentu, czy przy pewnych działaniach jak najbardziej tak, natomiast fajnie nie zgubić dialogu po drodze, tej komunikacji z młodym człowiekiem.
Tak, ale to wymaga, myślę, też od nas dorosłych trochę pokory, trochę takiego wglądu w siebie, więc zawsze mówię, że tak dojrzewamy razem z dziećmi i ich
różnymi potrzebami. No wiesz, no nikt nie daje pilota instrukcji obsługi.
Tak. Tak, ale to jest dobre i w porządku, tylko że właśnie chodzi o to, żebyśmy chcieli, nie? Mhm. Żebyśmy chcieli o tym, na to tak spojrzeć, żebyśmy nie interpretowali tego chcenia naszych dzieci na zasadzie, że to jest przeciwko nam. To jest, i to wystarczy.
Ta historia nie jest o dorosłych.
I nie jest o mnie, tylko jest o moim dziecku i tyle. I jeżeli nie będziemy takiego przekonania, że po prostu posłuchaj, obejrzyj, przepuść to przez siebie i ustal ze sobą, co to ci robi i jaką decyzję chcesz ostatecznie podjąć, bo ważna jest nie racja, tylko relacja, no to popłynie i będzie dobrze. I będziemy wszyscy w dobrym miejscu w życiu, bogaci o nowe doświadczenie i o nową wiedzę o sobie i o naszych dzieciach. I to właściwie jest bardzo proste.
I o to chodzi, tak. Czyli podsumowując tę część naszej rozmowy, drodzy Państwo, dajcie młodym ludziom odrobinę sprawczości, słuchajcie ich z uważnością, nie karmcie tego wilka, który jest lękiem, obawami i towarzyszy wszystkim pewnie przy zmianach, a raczej skupiajcie się na pozytywach, kolejnym etapie, no, do którego dorosły wasze dzieci po prostu.
Tak, tak. No jak tak sobie pomyślimy o tym, że to po prostu jest zmiana, to robi się trochę, myślę, lżejszy temat i taki bardziej możemy w tym się odnaleźć, tak po prostu bez takiego napięcia i bez tworzenia wyobrażeń, bo to jest nasza naprawdę domena, że my sobie tworzymy różne scenariusze i one najczęściej nie mają dobrego zakończenia, więc twórzmy takie scenariusze, które chcemy, żeby się naprawdę wydarzyły i żeby one po prostu były nas wspierały.
Siła sugestii.
Mocna.
Wakacje, urlopy to taki czas, kiedy oczywiście wielu z nas dorosłych, ale też młodych ludzi planuje czas, korzystając z tego okienka pogodowego, że tak powiem, który mamy w naszym kraju. I no właśnie, nie zawsze udaje się wyjechać, ale udaje się wziąć choćby kilka dni wolnego na wyczyszczenie głowy, na zrobienie zaległości, że tak powiem, remontów, co niektórzy też wtedy właśnie te pokoje dla młodych ludzi i tak dalej. Jak odpocząć? Jak odpocząć w krótkim czasie? Bo optymalnie dwa tygodnie, najlepiej trzy, żeby głowa zdążyła się wywietrzyć, żeby zmienić otoczenie, żeby...
Tak, no to jest historia o urlopach i o wolnych dniach. To jest historia o naszym układzie nerwowym, który po prostu potrzebuje takiej dynamiki, żeby pewne rzeczy sobie poukładać, odpocząć, najpierw wyjść z trybu praca, później już być w trybie odpoczywam, a później przejść na chwilę w tryb wracam do pracy.
No więc tak.
No, jest to taka dynamika, tak jesteśmy trochę w takim wirze, więc no, to trzeba ze sobą trochę też ustalić, zobaczyć, poznać, bo to jest najważniejsze, w jaki sposób najbardziej każdy z nas lubi odpoczywać i co go regeneruje. Bo każdy z nas może mieć trochę inaczej. Niektórzy lubią do ludzi, niektórzy lubią
od ludzi
do lasu,
do lasu, tak.
Niektórzy lubią w domu i to nie ma takiej reguły, że jest dobrze jakoś, tylko jakby jest dobrze, no ja jestem zwolennikiem tego, że trochę bliżej natury zawsze jest też łatwiej, szybciej wejść w ten tryb odpoczywam, ponieważ ten kontakt z przyrodą jest bardzo terapeutyczny. Natomiast jeżeli ktoś nie ma takiej przestrzeni i no to jest też teraz takie czasy trochę, że wymuszają czasami też pracodawcy na nas, żeby być w tym kontakcie. Więc odłączenie się od tych różnych mediów i społecznościowych, i tych wszystkich, tej całej technologii, cyfryzacji i mailów.
Nie jest to proste, myślę sobie. Tak. bo rzeczywiście często pewnie jest tak, że państwo wyjeżdżają, jadą z tym telefonem pod ręką. Służbowych nie wolno, to ja już mówię głośno i wyraźnie,
no tak,
prawo
ale
pracy
te laptopy
na to nie pozwala.
Też okazuje się, że masz służbowy, to trzeba wziąć, nie zawsze można to wyłączyć. Różne są sytuacje,
różne
nie?
są sytuacje, różne są perspektywy, to prawda, nie każdy pracodawca szanuje
czas wolny
swojego pracownika. Tak. Natomiast no, są narzędzia, które pozwalają odciąć się od tego, tylko że znowu my jesteśmy społeczeństwem, które nie umie, nie korzysta, nie potrafi z tych kompetencji i narzędzi, w które nas wyposaża świat dookoła. I raczej poddajemy się pewnym sugestiom, naciskom, i tak dalej, i tak dalej. No ale właśnie, jak już nam się udaje wyjechać nawet na te 5 dni, przedłużony weekend, w wakacje, pogoda służy, natura wzywa, że tak powiem, jak wyczyścić głowę? Da się w tak krótkim czasie też odpocząć?
No pewnie. Ja uważam, że czasem nawet weekend można poświęcić na wyjazd i też jest duża zmiana, duży taki reset. Natomiast tak jak mówię, to ze sobą trzeba ustalić, co ja chcę robić, bo niektórzy potrzebują bardzo sztywnego planu i jak gdzieś jadą, to mają 5, 10, 15 pomysłów, jak spędzić ten czas, gdzie trzeba pojechać, co zobaczyć, a niektórzy jadą i poddają się temu miejscu, w którym są i decydują na miejscu, co będą robić i jak będą odpoczywać.
Każda opcja dobra.
Każda opcja dobra, bo każdy z nas jest po prostu innym człowiekiem i to ustalamy ze sobą i z tymi, z którymi jedziemy na ten urlop, bo może się okazać, że to też jest przedmiotem co najmniej rozmów, ustaleń, dywagacji, a czasami nawet sprzeczki, gdzie robimy, gdzie jedziemy, co robimy i jak długo tam będziemy, nie? Także to kwestia jest taka, żeby pewne rzeczy może ustalić przed wyjazdem, jaki mamy plan na ten wyjazd, zdecydować, gdzie chcemy odpoczywać i jak chcemy odpoczywać, co chcemy robić, tak? Więc to jest kwestia tak naprawdę, tak jak planujemy czasami dzień w pracy, albo każdą inną sytuację w życiu, to tak warto zaplanować jednak ten urlop, żeby mieć poczucie, że to jest taki mój czas, tak? Jeżeli planuję urlop i to jest urlop i remont w trakcie urlopu i to jest zgodne ze mną, bo mam taką potrzebę, no to stawiam tu kropkę i robię remont, a sugestie całego świata, a co ty, a jak to, no każdy ma swoją perspektywę.
Ale też każdy czerpie przyjemność z czego innego, bo znam ludzi, którzy czyszczą głowę poprzez, nie wiem, pracę w ogrodzie, czy właśnie sprzątaniu, wyłączają się wtedy, bo są to mechaniczne, to jest mechaniczna, powiedzmy, czynność, która sprawia, że efekt widać szybko.
Tak? Bo chodzi o to, żeby nie myśleć o pracy, żeby odciąć się od tego takiego trybu, w którym jesteśmy. Każdy czas w roku jest dobry, żeby się na chwilę wyłączyć i żeby się zregenerować, bo chodzi przede wszystkim o naszą regenerację.
No tak jak mówiłaś, o ten układ nerwowy, który mamy. No gorzej, jak są państwo w trybie pewnie stresu, który jest nieodłączny i weekend przyjmujecie z ulgą, ale niedziela to już jest na stresie, że znowu od poniedziałku do pracy, bo to się też zdarza przecież.
Tak, ale to są rzeczy, które są trochę też adekwatne ze względu na to, że my większość swojego życia pracujemy, a odpoczywamy zdecydowanie
szybko i szybko.
Dokładnie. I powrót do tych obowiązków. No jest tam trochę takiej nostalgii, że już kończy się ten czas. Jest trochę obawa przed tym, jak to będzie, jak wrócimy, ile tam nas rzeczy zastanie, które nie zostały zrobione, jak nas nie było. Więc to jest też bardzo adekwatna reakcja organizmu, która pokazuje, że no my się już tak przygotowujemy do tego, co nadejdzie w ten dzień po urlopie.
A jaki jest ten optymalny czas na to, żeby rzeczywiście zregenerować ciało, wyczyścić głowę? 3 tygodnie.
3 tygodnie.
Właśnie. I to jest tak, że pierwsze parę dni to jeszcze jesteśmy w trybie wychodzenia z pracy, potem rzeczywiście zajmujemy się sobą i
odpoczynek.
Tym, co nam w duszy gra, a potem kolejne 4 dni, rozumiem, przed końcem urlopu wracamy już myśląc o tym, co nas czeka po powrocie.
Co nas dobrego spotka. spotka, jak wrócimy.
Jakiś optymizm, tak, myślę sobie, że...
Tak, ja muszę się podzielić swoją refleksją i doświadczeniem z właśnie tego roku, ponieważ rozpoczęłam urlop i będzie on trwał 3 tygodnie. Pierwszy raz od bardzo, bardzo dawna, odkąd pracuję. W związku z tym mam entuzjazm, mam rodzaj trochę też takiego niepokoju o rany tyle czasu. Mam poczucie, że to szybko mija.
Co ja ze sobą zrobię?
Nie, to akurat tutaj jest zaplanowane. Natomiast jest to takie moje nowe doświadczenie, więc po urlopie będę miała swoje refleksje z tego czasu i też będę bogatsza o to trochę nowe doświadczenie, bo to jest dosyć duże wyzwanie jednak. I nawet myślę sobie, że mamy w sobie coś takiego z rysu pracoholików i to też jest trudne, bo ja sobie dzisiaj myślę, w razie czego mogę przyjechać do pracy, chociaż do jednego miejsca, w którym pracuję, zawsze to,
to
będzie jakaś atrakcja.
No właśnie, ale myślę sobie, że ten zadaniowy tryb, w którym wielu z nas jest, też pokolenie 40+, jest wychowane w takim trybie ciężkiej pracy, kulcie, że tak powiem, pracy w ogóle i tego, że trzeba dużo, że trzeba szybko, że i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie, a co zrobić w sytuacji, kiedy nie wyjeżdżamy, zostajemy na miejscu, mamy ogromne plany co do tego, co w tym domu, co dookoła, co gdzieś tam, a potem się łapiemy na tym, że właśnie tydzień zleciał, mamy nic. Przebimbaliśmy ten tydzień z książką gdzieś tam na zewnątrz, albo właśnie siedząc w domu, scrollując telefon, to chyba najgorsze, co może być.
Tak, bo to jest najbardziej pochłania nasz ten wolny czas.
I nie czyści głowy.
I nie czyści głowy, tym bardziej, że cały czas w świecie coś się dzieje, każdego dnia są różne informacje do nas napływają i one też generują nasz niepokój i to ogromny czasami. No, ja uważam, że to czasami też jest dobrze, żeby się ze sobą dogadać, że odkładamy na przykład ten telefon.
A ja gwarantuję Państwu, że po tygodniu w ogóle nie będzie Wam go brakować.
No właśnie. I to jest taki eksperyment na żywym organizmie, ale to trzeba tą decyzję podjąć. Natomiast łatwiej może jest podjąć, jak się jest gdzieś w miejscu, gdzie nie ma zasięgu, to po pierwsze. A po drugie, jak się ze sobą tak człowiek dogada, że faktycznie, że po prostu zostawiam to, bo i robię i sprawdzam, czy dzień bez telefonu jest osiągalny. Albo raz dziennie do tego zaglądam, żeby sprawdzić ewentualnie jakieś informacje, czy ktoś dzwonił, czy ktoś coś potrzebuje.
I... A czy w ogóle dobrze jest chyba założyć sobie, że jak Państwo mają to wolne, mają ten urlop, to telefon owszem niech będzie gdzieś pod ręką na zasadzie, jak ktoś dzwoni, to odbieram.
No tak, a nie spędzam większości czasu wolnego.
Czasu tak z telefonem przyklejonym do...
Natomiast dobrze jest mieć wypełniony ten czas po prostu, tak?
Więc, przynajmniej na początku.
Tak, więc taka praca, czy w ogrodzie, czy praca gdzieś porządkowa.
To jeśli Państwo nie wyjeżdżają, to jest ta opcja.
Tak.
Żeby nie spędzić właśnie tego czasu scrollując telefon.
Tak, bo wystarczy wyjść nawet gdzieś poza dom, pojechać nad morze. To też jest w zasięgu naszych możliwości, bo mamy blisko i pogoda zapowiada się plażowa. W związku z tym warto też pewne takie detoksy sobie robić i patrzeć, jak się z tym mamy, bo to też chodzi o to, żebyśmy naprawdę trochę mieli odpoczynku i żeby głowa przestała działać i ciało weszło w tryb odpoczywam, bo to ciało nasze jest mega ważne i jest naszym takim...
No, ono ma służyć przez
tak,
wiele,
ale tam
wiele
płyną lat. Informacje z tego ciała, co nam służy, a co nam nie służy i ono po prostu pokazuje, w jakim miejscu w życiu jesteśmy.
Ja też sobie myślę, że perspektywa jest ważna i istotna, bo czasem jest tak, że Państwo tkwią w czymś, czekając do tego urlopu, i potem jest szansa i nadzieja na to właśnie, że jak gdzieś wyjedziecie, choćby za miedzę tak zwaną kawałek, no niedaleko, mamy przepiękne okolice z każdej strony regionu i myślę sobie, że choćby właśnie na chwilę, jak Państwo zmienią tę perspektywę, wyjdą spoza bańki, w której są, to zdecydowanie więcej rzeczy widać, powiedziałabym. Tych, które wymagają zmiany, tych, które nam się podobają.
Bo nabieramy dystansu
tego, co byśmy chcieli tak zrobić dalej. Być może właśnie dla wielu z Państwa też urlop, ten czas regeneracji będzie tym, w którym podejmiecie kluczowe decyzje co do tego, co ze sobą dalej zrobić. Tak. A jeśli nie, być może Państwo po prostu znajdą ten czas, żeby odpocząć właśnie przez chwilę, robić nic tak zwane, tak? Czyli skupić się na sobie.
Tak. Wszystkie opcje są jak najbardziej wskazane. Każdy najlepiej, żeby sobie sam znalazł jakby sposób na siebie, bo to wtedy ważne, żeby nie robić krzywdy sobie, że ktoś coś, że wszyscy jadą gdzieś do jakiegoś egzotycznego kraju, to ja też muszę. Absolutnie nie.
Nie ma takiej potrzeby.
Nie ma potrzeby, nie ma konieczności, nie ma presji. Każdy odpoczywa tak na tyle, na ile chce, lubi i ma taką przestrzeń w sobie na tyle, że chce gdzieś być, bądź gdzieś niekoniecznie.
No ja tak sobie myślę, że ten czas wakacyjny też sprzyja temu, przynajmniej większości z Państwa, żeby jednak odłożyć wiele rzeczy na boki, spojrzeć z dystansu, z perspektywy, tak jak tu padło, jak powiedziałyśmy, przyjrzeć się relacjom, w których Państwo są, być może potrzeba je przewietrzyć, albo, no, albo też dojdą Państwo do wniosku, że ci, których macie obok, to był najlepszy wybór.
Też. To też jest czas na poznawanie nowych ludzi, jeżeli gdzieś się przemieszczamy, na poznawanie w ogóle nowych miejsc, to jest też takie odkrywcze często, że gdzieś znajdujemy się w jakimś miejscu i się okazuje, że naprawdę coś jest wyjątkowo piękne i niesamowicie.
A być może pojadą Państwo do Włoch, do Hiszpanii, na koniec świata i stwierdzą, że to jest Państwa miejsce.
Albo nie.
Albo nie.
Albo po powrocie stwierdzimy, że tu jest najcudowniej.
Tak, i nigdzie więcej, i nigdzie bardziej.
Każda inspiracja jest cudowna. Każda podróż uczy.
Byle w zgodzie ze sobą.
No tak, zdecydowanie.
No to, drodzy Państwo, trzymamy kciuki za te udane urlopy, szczęśliwe wyjazdy, powroty, bo to też jest ważne, wszystko z głową, rozsądkiem, nawet jeśli Państwo nie planują szczegółowo swoich urlopów i płyną razem z rytmem dnia, to też jest dobrze, więc róbcie tak, żeby to wasze głowy odpoczywały, wasze ciało się regenerowało, wasza perspektywa była tą, która jest najważniejsza.
Zdecydowanie.
Katarzyna Gajewska, psycholog, była Państwa i moim gościem, Joanna Merecka-Motysz. Do usłyszenia.
Dziękuję.